Jak sprawozdawca sportowy powiem, właśnie wszedł zdyszany poseł Platformy Obywatelskiej. Biegł przez całe krakowskie przedmieście, a jak wiemy, krakowskie przedmieście, choć najdłuższą ulicą nie jest, to jednak kilka kilometrów, panie pośle, jak zdrowie.
Jak widzi, jak pan redaktor widzi, kondycja dopisuje. Prawie, że tutaj biegłem. Jest okej.
Dobrze. Dobrze, że nie był to bieg
prawda,
przez Słodki.
Słuchać nas w Łodzi, ale to pod tym względem faktycznie dobrze, że to nie jest Piotrkowska, bo przez całą Piotrkowską to pan poseł musiałby zrobić dobre 6 kilometrów.
A
może
we Wrocławiu, która z ulic jest najdłuższa?
Lotnicza, Legnicka, Piłsudskiego. Też jest długa.
Gdzie się lepiej biega? We Wrocławiu czy w Warszawie?
To oczywiście, jeśli chodzi o bieganie, to ja oczywiście wolę swoje miasto Wrocław, ale tutaj musiałem do państwa przybiec, w związku z tym było okej.
Jest godzina 8:20. Biegaczem jest też Donald Tusk.
Tak.
Kto byłby lepszy w maratonie?
No ja maratonów nie biegam, ja biegam jedynie półmaratony ewentualnie. Natomiast czy Donald Tusk, no myślę, że ma kondycję do tego stopnia, że przybiegł niedawno maraton, jest przygotowany do takiej ciężkiej...
Czyli ma dużo czasu na trening.
Miał dużo czasu na trening. Ten maraton przebiegł już kilka miesięcy temu.
Swoje 65. urodziny, o ile dobrze pamiętam, bo to był maraton urodzinowy byłego premiera i szefa Platformy. Dobrze, to o kondycji politycznej zaraz porozmawiamy.
Tak, tylko powiem, że Łukasz Jankowski odlicza dni do emerytury, bo zaimponował mu Jan Pospieszalski tym, że może kupić bilet na metro za 50 zł na cały rok.
Nie, na miesiąc.
Co to za interes?
No, ale bo pan redaktor nie ma karty miejskiej w Warszawie,
bo
to jest
ja mam
interes.
Rower.
A ja też mam rower, ale mam też kartę miejską. Dobrze. 50 zł miesięcznie to jest interes, zapewniam pana redaktora.
Ale zarobić nie wydać.
Zarobić to już znacznie trudniej, ale jak nie wydać i wydać, to jest zarobek. No dobrze.
8:21, czas na
wywiad Poranka Wnet.
Taksówkę, nie?
Jako się rzekło, Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Dolnośląskich Struktur Platformy Obywatelskiej, z naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu.
Ta taksówka nie dojechała, trzeba było biec. No dobrze, to skoro o kondycję, o bieganiu zaczęliśmy, to jaką kondycję, jaką siłę polityczną ma Donald Tusk w tej chwili?
No uważam, że jest dzisiaj liderem bezapelacyjnie opozycji i jest liderem, który być może za kilka dni, a może kilka tygodni będzie też przewodził w sondażach.
Przewodził w sondażach jako lider partii, czyli
PiS.
Koalicja Obywatelska będzie bardziej popularna niż PiS, ale patrzę tak na sondaże, wy raczej nie zabieracie wyborców PiS-owi, ani nie macie tych nowych wyborców, nie zdobywacie, tylko pożeracie tych mniejszych, pożeracie trzecią drogę, pożeracie także lewicę.
Ale PiS traci wyborców, panie redaktorze, więc to też jest, to w tej polityce jest tak, że jest oczywiście kwestia frekwencji wyborczej, ale też liczby wyborców, którzy popierają partie polityczne i popierają o partię rządzącą i ta liczba spada z tygodnia na tydzień i to widzimy. Ona oczywiście, to nie jest taki lawinowy spadek, ale jest dużo odejść ze strony takich wyborców, którzy zawierzyli PiS-owi i dzisiaj no, ledwo wiążą koniec z końcem. Mówię o kwestiach tych takich, powiedziałbym, codziennych wydatków, drożyzny. To jest oczywiście problem dla partii rządzącej. No i na tym będzie oczywiście zyskiwała formacja, która jest najbardziej krytyczna, ale też z drugiej strony no, jest największą partią opozycyjną.
Jak na razie Platforma zaczęła maszerować, rozpoczęło się to maszerowanie 4 czerwca w Warszawie. Jutro ma być kontynuowane, może nie maszerowanie, ale wiecowanie w Poznaniu. To jest jakiś środek do wygrania wyborów, do celu, no, do sukcesu?
Na pewno kwestia mobilizacji wyborców i przekonywania ich, ale także utwardzania w tym przekonaniu, to jest element, już powiedziałbym, kampanii wyborczej, chociaż ona się formalnie jeszcze nie zaczęła.
Mamy formalnie prekampanię.
Tak, jest to prekampania i to rzeczywiście na pewno zazdroszczą nam politycy obozu rządzącego tych tłumów, które się pojawiają na wiecach, które będą się pojawiały na wiecach na pewno i które pojawiły się na ostatnim marszu w Warszawie.
To już będzie taktyka Platformy, że co tydzień, co dwa tygodnie będzie duży wiec, już nie spotkanie na tysiąc, kilkaset osób, tylko wiece wielotysięczne.
Wie pan, to jest jeśli chodzi o taktykę, to trzeba pytać sztabu wyborczego. Ja nie w sztabie wyborczym nie jestem. Natomiast wiem jedno, że jest duże oczekiwanie na przyjazd Donalda Tuska do każdej miejscowości. Ja wiem, jako szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, to proszę wierzyć, że wszyscy szefowie struktur powiatowych pytają się, Michał, kiedy przyjedzie do nas Donald? Kiedy przyjedzie przewodniczący Tusk? Kiedy przyjedzie do naszego powiatu? Kiedy z nami się spotka? Bo naprawdę ludzie chcą się z nim zobaczyć, chcą go poznać, chcą go posłuchać. I to już nie jest tylko kwestia, nie wiem, członków, sympatyków Platformy Obywatelskiej, ale też ludzi, którzy oczekują zmiany w Polsce.
Będzie w Poznaniu, będzie też we Wrocławiu.
Tak, zdecydowanie we Wrocławiu 24 czerwca w sobotę o godzinie 12 na placu Nowy Targ będzie spotkanie, wiec Donalda Tuska.
Ale jest spotkanie czy wiec? To jest tak raczej, jak w Poznaniu będzie duże...
Raczej to będzie duże spotkanie i wiec, chociaż plac Nowy Targ to jest zaledwie, nie wiem, 10-15 tysięcy ludzi. Myślę, że tam się zmieści. Trochę obawiamy się, że będzie więcej.
Ostrożnie szacujecie, żeby to był plac, który się wypełni, żeby obrazek w kamerach był ładny. Tak to się robi.
Wie pan, w tym dniu jest... W tym dniu jest święto Wrocławia i niestety wrocławski rynek jest zajęty, a także Plac Wolności. Pewnie wypełnilibyśmy i rynek, i Plac Wolności. Natomiast trzeba korzystać z okazji. Będzie Donald Tusk na Dolnym Śląsku, Plac Nowy Targ wystarczy.
To będzie jakaś konkurencja dla pana prezydenta Sutryka, skoro on będzie miał swoje święto na rynku, a wy konkurencyjnie?
Pan prezydent Sutryk ma swój dzień, oczywiście tak jak wszyscy radni, bo to jest święto Wrocławia, uroczysta sesja Rady Miejskiej. Ona się zaczyna o godzinie 12, no ale to jest sesja Rady Miejskiej, a polityka też się toczy.
24 Donald Tusk we Wrocławiu. Czego pan jutro oczekuje? Jakich słów, jakie tematy będą padały z ust lidera Platformy Donalda Tuska?
Na pewno będą odniesienia do bieżącej polityki. Natomiast to, co powie Donald Tusk, no to oczywiście Donald Tusk powie, ja nie jestem jego...
Ale czego oczekujecie? Jakie tematy teraz są najbardziej... palące, najbardziej sexy na opozycji?
No, ja myślę, że to jest to, co się dzieje w całej Polsce, czyli walka z drożyzną. To jest moim zdaniem dzisiaj wielkie oczekiwanie Polek i Polaków, jak zakończyć tą galopującą drożyznę, bo ona, wie pan, nawet jeśli inflacja...
A jak ją zakończyć?
Jak nawet jeśli inflacja spada, no to na koniec ta inflacja spadająca dalej jest inflacją, prawda?
I bo mamy dezinflację, chociaż jak podał GUS, z kwietnia na maj ceny nie wzrosły. Można z tym dyskutować, ale dane są dane.
Niestety wzrastają i to widzimy. Każdy, kto robi zakupy, a ja robię zakupy w swoim domu, rodzinnym i muszę panu powiedzieć, że niestety...
To jak Platforma z tą inflacją będzie walczyć?
Wie pan, przede wszystkim my musimy stworzyć warunki do tego, żeby przedsiębiorcy, w Polsce przedsiębiorcy, mogli się rozwijać i mogli tworzyć miejsca pracy i też budować kapitał...
A nie tworzą miejsc pracy? Patrzę na zatrudnienie w Polsce, jest rekordowe. Za waszych rządów pracowało w Polsce niespełna 15 milionów, teraz pracuje prawie 17.
Jest oczywiście wiele osób z zagranicy, które przyjechały do nas głównie za wschodniej granicy.
Mówię za waszych rządów bezrobocie ponad 10%, teraz około 5%.
Proszę zwrócić uwagę, że uruchomiliśmy duży proces inwestycyjny w Polsce. Ja mówię oczywiście o inwestycjach takich, które otworzyły inwestycje prywatne, czyli mówię o inwestycjach publicznych, inwestycjach infrastrukturalnych. One dają zawsze asumpt do tego, żeby przedsiębiorstwa mogły inwestować kapitał właśnie w miejscach, w których ta infrastruktura jest, czyli lotniska, drogi, kolej. To są moim zdaniem dzisiaj wymagania, które stoją przed nami, bo jeżeli chcemy osiągnąć następny proces rozwoju państwa polskiego, to nie jest tylko kwestia inwestycji w infrastrukturę, ale też kwestia przebudowy naszej energetyki, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa, które będą uciekały z Dalekiego Wschodu, które uciekają, to nie polskie firmy, amerykańskie, czy związane ze Stanami Zjednoczonymi, powiedzmy państwa związane z tym, z Europą Zachodnią, no, będą poszukiwały takich miejsc do inwestycji, które po pierwsze są oczywiście przyjazne gospodarczo i tutaj tutaj mam zastrzeżenia co do tego, co robi PiS. Dwa, mają infrastrukturę, z której można korzystać, albo będzie ta infrastruktura budowana. A trzy, no, mają tanią, dostęp do taniej i zielonej energii. To jest moim zdaniem wielkie wyzwanie.
No, ale jak się patrzy na wasze rządy, wasze 8 lat rządów, a rządy PiSu, to jest też skokowy rozwój OZE za PiSu. U was szło to znacznie wolniej. No, wiadomo, dane są nieubłagane. Przy tym przyłączeń OZE na przykład, przyłączeń fotowoltaiki.
Tak, ale panie redaktorze, ja mogę...
Wy nie mieliście programu Prąd Plus, to PiS taki program wprowadził.
Jasne, ale mógł jeszcze więcej zrobić, chociażby nie blokować rozwoju farm wiatrowych, czyli chociażby tego typu odnawialnych źródeł energii, jeśli chodzi o wiatraki, ale też nie przebudował w ogóle sieci, nie ruszył tego procesu, a to jest moim zdaniem klucz, bo my dzisiaj mamy sieci, które są przestarzałe, moim zdaniem są niewydajne, tak jak powinny być. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że zmienia się też sytuacja. Dzisiaj będziemy jednak też szukali takich rozwiązań. To moim zdaniem dzisiaj jest bariera duża dla rozwoju chociażby energetyki tej takiej przydomowej, bo nie ma po prostu sprawnych sieci. Nie ma sieci, które mogłyby nas połączyć. Mówię oczywiście o tych, którzy wytwarzają tą energię elektryczną.
Donald Tusk o tym mówi rzadziej. Częściej mówi 800+, do tego jeszcze mówi pilotaż czterodniowego dnia pracy, do tego jeszcze mówi podwyżka całej budżetówki 20%, do tego jeszcze mówi kwota wolna od podatku 60 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż jest obecnie. Do tego jeszcze mówi babciowej, mogę wyliczać dalej. To jest dobry pomysł na walkę z inflacją? Oczywiście. Pan poseł się uśmiecha. To, czy ten pakiet zmniejszy, zdusi inflację?
A pan redaktor mówi oczywiście o też kwestiach związanych z tą sprawą i tą kwestią socjalną. Ona jest też ważna, bo Polacy jej oczekują.
Patrzcie sobie z samorządami, jak zrealizujecie swój program, czyli kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych.
A przede wszystkim samorządy muszą wiedzieć, na czym stoją. Dzisiaj jest tak, że dostają jakąś rekompensatę, a nie mają realnych wpływów do
stoją
budżetu.
Stoją na tym, że jak wygracie, to tracą 18 miliardów złotych wpływów.
Nie, panie redaktorze, no przede tak, wszystkim przywrócimy przede wszystkim to, co się samorządom należy. Patrząc na przykład na Wrocław, to Wrocław powinien otrzymywać 49,5% wpływu z podatku dochodowego osób fizycznych, a takiej kwoty nie otrzymuje. Dostaje jakąś rekompensatę. I to jest moim zdaniem okradanie tego samorządu. To jest też okradanie mieszkańców, mieszkanek Wrocławia, którzy chcą, żeby się rozwijała na przykład infrastruktura, żeby rozwijała się komunikacja publiczna. To jest moim zdaniem wielkie wyzwanie dzisiaj, które stoi przed nami, żeby po prostu samorządy miały to, co im się należy. Jasne, to, co wynika wprost z ustaw. Dzisiaj dostałem samorządy od 2020 roku jakąś rekompensatę i ona nie równa się tej kwocie, którą powinni dostać, otrzymać w podatku.
No, a z drugiej strony teraz otrzymają jeszcze mniej i do tego mamy niestety wszystkie 800+, babciowe, wszystko to wymieniłem, a jeszcze wielu nie wymieniłem. To wszystko są koszty setek miliardów złotych dla budżetu.
Prawda? I też niestety...
Ty jak obecnie się partią? Jesteście partią liberalną, socjalną? W zasadzie jaki macie program gospodarczy?
Jesteśmy Platformą Obywatelską.
Jeśli i co to znaczy?
Jeśli chodzi o program gospodarczy, to dla nas przedsiębiorcy są bardzo istotni. I chociażby te zmiany, które wczoraj procedowaliśmy w Sejmie, to było drugie czytanie projektu ustawy, który nagle poseł Warchoł razem z grupą posłów wniósł, czyli kwestia przywrócenia obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami. Nie wiem, czy pan redaktor wie, albo pamięta, że ten obrót bezgotówkowy, przepraszam, obrót gotówkowy wynosił 15 tysięcy złotych. PiS go obniżył do 8 tysięcy złotych, teraz go z powrotem przywraca do 15 tysięcy złotych. To są takie sprawy, które...
A co zrobi Platforma? Będzie bronić obrotu gotówkowego?
Tak, zdecydowanie. Tak, myśmy krytykowali propozycję zmniejszenia obrotu gotówkowego i dzisiaj mówimy, okej, popieramy, aczkolwiek
to
pamiętajmy...
To są propozycje Komisji Europejskiej też. Komisja Europejska zachęca do obrotu bezgotówkowego.
No to ja powiem tak, nie wszystko musimy wykonywać to, do czego nas zachęca Komisja Europejska. Ja namawiam do tego, żebyśmy mieli gotówkę i tą gotówką obracali. Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy skończy się obrót gotówkowy, to zacznie się naprawdę... To, totalna kontrola obywatela i obywatelki i to jest niebezpieczne dla takiej kwestii wolności. To mnie pan nie będzie mnie pan przekonywał do tego, że tutaj w kontekście Komisji Europejskiej ja jestem przeciwny i myśmy byli też krytyczni od samego początku, jeśli chodzi o obrót, o zmniejszanie obrotu gotówkowego
między pakiet przedsiębiorcami. Fit for 55. Wasi europosłowie byli za.
Wie pan, to jest, ja rozpatruję Fit for 55 jako taką kwestię, która jest związana na przykład z energetyką. I patrząc na Polskę, ale też na kraje Europy Zachodniej i nie tylko, no to proszę zwrócić uwagę na to, że jednak my nie dysponujemy surowcami takim jak gaz, ropa. No,
mamy węgiel.
Mamy węgiel, okej.
Okay. Jest najbardziej nacenzurowanym.
Tak, i jest najdroższym paliwem, jeśli chodzi o wytwarzanie energii. I uważam, że po prostu to nie jest kwestia tylko i wyłącznie walki o klimat, o środowisko, ale przede wszystkim też walki o nasze portfele, o to, żeby po prostu energia była tania.
No dobrze, ale ustawach jest przymus, zakaz. I to nie tam 35, 30 rok musimy połowę samochodów wymienić. Połowa musimy zmniejszyć emisję z transportu o 50%. Stać nas na to, jako Polaków?
Polskie społeczeństwo. Uważam, że ale też czy stać nas na to, żeby Polacy umierali z tego tytułu, że jest czyste, czy zanieczyszczone powietrze? No, musimy też wiedzieć, jakie są nasze priorytety. Chcemy, żeby społeczeństwo było zdrowe. Chcemy, żebyśmy żyli w środowisku...
Priorytetem Platformy, ten pana posła jest to, żeby były samochody, żeby ich nie było, żeby dzięki temu było czystsze powietrze.
Ja chciałbym... Priorytetem Platformy jest to, żeby przede wszystkim energia była tania i czysta, a żeby do tego doprowadzić, potrzebny jest nam miks energetyczny. To jest też kwestia poważnych rozmów, też między innymi PiS tego nie robi z partią opozycyjną, z partiami opozycyjnymi, o na przykład o atomie. O tym, jakiej tej energetyki potrzebujemy. My potrzebujemy odpowiedzialnej polityki.
Atom, czy nie?
Proszę?
Atom popieracie?
Tak, popieramy atom. Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami.
Donald Tusk czasami popiera, czasami mówi, że to będzie późno, że to jest drogie.
Zdecydowanie. Wiele razy mówiliśmy o tym, że atom popieramy i chcemy energii atomowej.
Ten projekt, który realizuje obecnie rząd i dużego i małego, to mu będzie kontynuowany?
Ale co pan ma na myśli? Bo też...
To, co robi przed Orlen, który chce postawić kilkadziesiąt, a może i więcej małych reaktorów atomowych.
Wie pan, problem jest tylko taki, że ja słyszę o kilkudziesięciu reaktorach, natomiast jeszcze takiego reaktora na świecie nie ma, niestety. Więc stąpajmy po ziemi. Nam naprawdę... Ja patrzę chociażby na kwestię związaną z Turowem. To jest elektrownia i kopalnia na Dolnym Śląsku. I żeby zastąpić Turów, no to potrzebujemy pewnie ze dwie, trzy takie małe reaktory.
A co zrobi Platforma z Turowem?
No, panie redaktorze, a co może zrobić Platforma z Turowem? No, my jesteśmy...
Rafał Trzaskowski kiedyś powiedział słynny cytat, że skoro jest wyrok, to trzeba zamknąć.
Nie, to, tak to jest nadinterpretacja.
Powiedział, że trzeba wykonać decyzję jednoosobową, decyzję wiceprezesa sędzi z TSUE.
Przede wszystkim wróćmy do tego, że Turów działa na podstawie koncesji, która daje możliwość i wydobycia węgla, ale także spalania tego węgla do 2026. I poproszę pana premiera Sasina i jego ekipę, żeby dobrze złożyli papiery dotyczące koncesji i uzgodnili to z naszymi sąsiadami. Proszę wierzyć, że ja jestem z Dolnego Śląska i wiem doskonale, jak było. Czesi mieli oczekiwania, wtedy wydawało się wygórowane, które sięgały na jakieś 15,
i
może 20
się
milionów.
Z rządem czeskim i z krajem liberackim dogadać.
Tak, na 500 milionów. To niech pan zwróci uwagę, kto jest tutaj, można było to załatwić na poziomie 20 milionów złotych, po Czesi mieli swoje no, w związku z tym, że bogatynia leży graniczy z gminami i z Czech, i z Niemiec. Wiadomo, że w tym procesie koncesyjnym muszą uczestniczyć też inne gminy, które są klejące. Oczywiście zupełnie inaczej jest z Bełchatów. Bełchatowie, bo to jest środek Polski. A tutaj Czesi mówią, okej, okay, no nie mamy problemu, tylko zróbcie nam kanalizację, wodociągi, my mamy problemy z wodą.
Ale mamy wyrok sądu, wykonać tę decyzję sądu warszawskiego.
Ale ta decyzja sądu czego dotyczy?
Dotyczy koncesji, która ma być na lata przyszłe, po 26.
No właśnie, więc trzeba moim zdaniem dobrze wypełnić papiery, dobrze wypełnić dokumentację, żeby elektrownia w Turowie normalnie funkcjonowała, bo dzisiaj bez Turowa nie mamy bezpieczeństwa energetycznego. To nie zamkniemy elektrowni, panie redaktorze, i nagle pojawi się energia z innego źródła, więc tu naprawdę trzeba dopełnić pełnych formalności, porozumieć się ze stroną czeską i proszę wiedzieć, że można było porozumieć się dużo wcześniej i za mniejszą kwotę. Nie trzeba było wydawać 500 000 000 zł. Naprawdę mamy dużo dróg w Polsce do budowania.
Europie nam się zeszło, pakt migracyjny. Rząd mówi, żadnego migranta nie przyjmiemy. Będzie głosowanie w Europarlamencie, jak zagłosują pana koledzy z partii?
Mamy, ale przecież my mamy migrantów, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i, że tak powiem...
Uchodźców stamtąd,
którzy po prostu przyjechali uciekając przed wojną, więc my naprawdę...
Ale sam mechanizm, bo tu jakby nie chodzi o to, co mamy, czego nie mamy, to chodzi o pomysł Komisji Europejskiej, żeby, to jest piękny termin, realizować przymusową solidarność.
Panie zwolennikiem... Solidarność nigdy nie powinna być przymusowa, solidarność samym tak, sobie jest solidarnością.
No dobrze, ale stoi w dokumentach unijnych o przymusowej solidarności.
Panie redaktorze,
poprzecie to czy nie poprzecie? Zawsze, będzie głosowanie w Europarlamencie. Co zrobicie?
To proszę pytać eurodeputowanych. Ja eurodeputowanym nie jestem, natomiast jeśli chodzi o kwestie solidarnościowe, zawsze uważam, że Europa musi w wielu kwestiach mówić jednym głosem. Jeden głos to jest kwestia imigrantów, którzy dopływali do granic Europy poprzez morze, a też z drugiej strony też kwestia naszej wschodniej granicy z Białorusią, granicy z Ukrainą.
No i Europa mówi przymusowa relokacja. I co mówi poseł Michał Jaros?
Ja mówię, że ja nie jestem zwolennikiem czegokolwiek, co się nazywa przymusowym. Uważam, że jeśli chodzi o solidarność, to solidarność nie jest przymusowa. Solidarność wymaga pewnej empatii i spojrzenia na to, że to jest nasz...
Czyli kolejna zła decyzja Komisji Europejskiej. To pan poseł staje się eurosceptykiem.
Nie boi się pan poseł
o pozycję w partii. Jeżeli pan tak krytykował tą Komisję Europejską, to pana wyrzucą w końcu.
Ja jestem eurorealistą. Są zawsze ważne dla nas interesy państwa polskiego, panie redaktorze, i na ich straży będziemy zawsze stać.
A czy rozmowa z Donaldem Tuskiem na temat tego, o czym mówi się w Europie, czyli weto, czy zlikwidować weto? Czy jest pan, uważa pan, że należy zlikwidować weto, czy nie?
Powiem panu, że dzisiaj mamy taką możliwość i zostańmy przy tej możliwości.
Czyli żeby weto było?
Tak jest.
Jakbyśmy zawetowali ustawę o przymusowej relokacji, to biłby pan brawo premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
Ja przede wszystkim uważam, że tak jak mówiłem przed chwilą, solidarność europejska wymaga takiej solidarności i spojrzenia na różne kwestie i problemy, nie tylko z własnego punktu widzenia, ale z punktu widzenia całej Europy. Jeżeli my oczekujemy od Europy, zwłaszcza od państw z Europy Zachodniej, które nie mają nic wspólnego z Ukrainą, mówię oczywiście o żadnej granicy, no to my oczekujemy od nich, żeby mieli takie samo stanowisko w kontekście Ukrainy, jak i Polska. Natomiast mamy problem w wielu przypadkach taki, że państwa Unii Europejskiej patrzą tylko i wyłącznie poprzez pryzmat własnego interesu i w przypadku Ukrainy my oczekujemy zrozumienia Polski, racji stanu, ale też i polskich interesów, bo to są interesy europejskie. Kwestia Ukrainy jest bardzo istotna i ważna dla nas wszystkich, dla całej Europy powinna być ważna.
To prawda, powiedział pan, że nie jest pan zwolennikiem żadnego przymusu. Fit 55 to jest taki przymus. Powiedział pan jednocześnie, że węgiel jest najdroższym paliwem, to jeśli jest najdroższym, to bez przymusu by się cała energetyka sama zmieniła, więc po co ten przymus i dlaczego na ten przymus się zgadzamy?
Ja zaraz zadam pytanie, panie redaktorze, czy my mamy zasoby gazu czy ropy naftowej w Europie?
Mamy węgiel.
No, ale mamy zasoby ropy naftowej czy gazu?
Na Podkarpaciu trochę mamy.
Trochę, no właśnie. Problem taki, że... Jak pan zerknie na to, to my potrzebujemy i gazu, i ropy na tym etapie. Natomiast jest taka, że jesteśmy uzależnieni od źródeł zewnętrznych. My nie mamy własnych zasobów, w związku z tym musimy naszą gospodarkę zmienić.
Ale czyta pan te wszystkie krytyczne opinie na temat temat tej rewolucji energetycznej, do czego fotowoltaika prowadzi, co to są wiatraki, jak jest niestabilny prąd z wiatraków, ile to kosztuje, a ile w przyszłości następne pokolenie zapłaci za to, żeby to zniszczyć, żeby to zutylizować.
Ale też, panie redaktorze, potrzebujemy stabilizatorów i stabilnej energetyki, chociażby w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej. No dzisiaj stabilizuje nam energetykę na przykład Turów, ale wiemy, że ta energia z węgla jest po prostu droga, w związku z tym potrzebujemy też tego miksie energetycznym, potrzebujemy też energetyki opartej o atom.
Ile miliardów wydamy na atom, ile miliardów wydamy na wiatraki, to można by było policzyć. Nie wiem, czy politycy mają takie kalkulatory.
Ale powiem panu, że przede wszystkim wiatraki nie budują państwowe firmy i nie buduje sektor publiczny, a sektor prywatny. W związku z tym umożliwimy im to po prostu, żeby te pieniądze z prywatne były inwestowane, czy w fotowoltaikę, czy w
wiatr. Jest pieniędzy europejskich?
Oczywiście, pewnie
no właśnie,
są pieniądze europejskie.
A to są publiczne czy
prawda
prywatne?
Jest też taka, gdyby znieść całą politykę klimatyczną, to najtańszy jest węgiel brunatny. Na taśmociąg i się pali. Wracam do Turowa. Naszym gościem Michał Jaros. Też jedno pytanie. Dwa tematy chciałbym poruszyć. Po pierwsze, komisję weryfikacyjną i kwestię związaną z wpływami rosyjskimi. Pan poseł zna Donalda Tuska. Podejrzewam, że też na pewno Mateusza Morawieckiego, jako że z Wrocławia jesteście.
A powiedzmy, że znam. My nie mieliśmy okazji wcześniej się poznać. Mateusz Morawiecki pojawił się w polityce, a ja wcześniej go z Banku Zachodniego nie znałem, a wcześniej jak był radnym sejmiku, to ja jeszcze zaczynałem studia.
Ale jak powiedziałem wcześniej, ojca pan znał, Kornela Morawieckiego.
Tak, Kornela Morawieckiego znałem. Znaliśmy się i miałem wielki szacunek do jego aktywności w czasach opozycji. Chociaż wiadomo, że ta opozycja też nie była zjednoczona. Kornel Morawiecki był liderem Solidarności Walczącej, która była bardziej taka, powiedziałbym, ostrzejsza w działaniach niż Solidarność, ale...
Mateusz Morawiecki działa w interesie Moskwy, bo takie zarzuty stawiacie.
Wie pan co, bo to jest tak, że mam wrażenie, że politycy PiS-u próbują zrobić, najpierw przez 7 lat próbowali zrobić z polityków Platformy Obywatelskiej obrońców interesów niemieckich, później robią obrońców interesów rosyjskich.
A wy co robicie z PiS-u?
A jak patrzę na pewne działania, no to niestety mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma szukać problemów w Platformie Obywatelskiej, to niech zerknie na swoje decyzje i działania w Banku Zachodnim.
Dla pana Mateusz Morawiecki jest jakimś eksploatorem wpływów rosyjskich, tak jak to sugeruje Donald Tusk?
Jeżeli szukamy gdzieś takich miejsc, w których rzeczywiście Rosjanie próbowali wpłynąć na Polskę i próbowali zawłaszczyć na przykład Azoty, no to Bank Zachodni uczestniczył w tej próbie zawłaszczenia,
a
w tej próbie transakcji.
A kto wtedy rządził?
Na szczęście rządził Donald Tusk i powstrzymał tą kwestię.
A kto
Azoty
był
są w rękach Polski.
Skarbu i jak działał wówczas? I kto podejmował rozmowy z...
Nie pamiętam, kto był ministrem skarbu. Na szczęście ta transakcja została zablokowana i Azoty są w rękach polskich. Ale chciałbym, żeby Azoty...
Michał Budzanowski, to wtedy była taka groźba. W tej chwili Azoty chce kupić Orlen, a...
Ale na Puławy.
Puławy, przepraszam, Puławy, a...
To jest duża grupa.
To jest duża... rzeczywiście się duża grupa, ale zastanawiam się, na ile jest tak, że wtedy jednak, kiedy kapitał rosyjski wchodził do Polski, no to rządziła Platforma. Kiedy był reset.
Kiedy rządziła... próbował wchodzić do Polski i próbował przejąć Azoty i próbował nas w jakimś stopniu wpływać w ten sposób na polską gospodarkę. Zablokowaliśmy to i to jest kwestia polskiego interesu i racji stanu, żebyśmy takich kwestii pilnowali. I to uważam, że potrzebujemy takiego paktu ponad politycznym podziałem, w którym ustalimy pewne kwestie związane z chociażby z energetyką, której nie możemy po pierwsze oddawać i robić wszystko, żeby nie być uzależnionym. Dzisiaj to jest zupełnie inna rozmowa, bo po wojnie prawdopodobnie ten gaz rosyjski i ropa naftowa będziemy szukali na pewno innych źródeł, innych miejsc, z których będziemy mogli je sprowadzać i kupować.
To już na koniec temat, który był przed wiadomościami, czyli kwestia aborcji. Wczoraj protesty, także w Warszawie. Jakie jest pana posła stanowisko? Mieści się pan w tym dyktacie Donalda Tuska, że albo się popiera aborcję do 12 tygodnia ciąży, albo się nie startuje?
Uważam, że przede wszystkim powinniśmy zostawić wybór kobietom, a po drugie, proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jest w Polsce tak, że kobiety, patrząc na to, co się wydarzyło w wielu polskich miastach, gdzie no niestety doszło do kilku zgonów, boją się po prostu zachodzić w ciążę i boją się rodzić dzieci. To jest niestety problem. Więc,
ale może się boją dlatego, że jest taka propaganda Platformy Obywatelskiej, a nie z innego powodu. Bo to jest taki przekaz Dnia Kobiety, się boją zachodzić w ciążę, jest ustawa, która przecież gwarantuje dostęp do... Znaczy, jeżeli jest zagrożenie życia, to jest napisane, o tym mówił dzisiaj Jan Pospieszalski, jest konieczność ratowania życia kobiety.
No to co się stało w szpitalu w Pszczynie i Nowym Targu.
Ale tego nie wiemy.
No ale to ja mogę tylko powiedzieć, panie redaktorze, że wiemy tylko tyle, że kobiety zmarły w wyniku tego, że nie dokonano aborcji i to jest moim zdaniem duży problem. Ja chciałbym żyć w państwie, w którym każdy będzie...
Ale widział pan takie statystyki, że większa jest śmiertelność kobiet we Francji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopuszczalna jest aborcja kobiet w ciąży, które
nie
są.
Widziałem tych statystyk, panie redaktorze, natomiast niestety mówmy o faktach, które mamy w naszym państwie. Doszło do zgonów i to jest niestety przykra sprawa dla nas wszystkich. Powinniśmy dbać
ustawa
o zdrowie.
Jaka będzie, jak będziecie rządzić?
Proszę?
Jaka będzie ustawa aborcyjna, jak będziecie rządzić?
To przed chwilą, panie redaktorze.
Do kompromisu, czy rozszerzenie?
Myślę, że rozszerzenie. Zdecydowanie, panie redaktorze. Tu dzisiaj nie ma w tej kwestii powrotu do kompromisu ze względu na to, że ten kompromis został po prostu przerwany. Ktoś po prostu zdecydował się, że rozwala kompromis. To był Jarosław Kaczyński.
Jest pan pewny, że człowiek nie zaczyna się w momencie poczęcia?
Jestem pewien tego, że kobiety powinny decydować o swoim życiu i zdrowiu.
No tak jak i mężczyźni, bo każdy decyduje o swoim życiu i zdrowiu. Ale czy jest pan pewien, że człowiek nie zaczyna się od momentu poczęcia?
Powiedziałem, panie redaktorze, w tej kwestii
niech pan się nie cofa, tylko niech pan powie, czy pan jest pewny, że człowiek się nie zaczyna w momencie poczęcia.
Ja jestem pewien, że walka o zdrowie i życie każdego człowieka jest dla nas priorytetem. Walka o zdrowie i życie kobiet.
Jeżeli pan odpowie na to pytanie, że zaczyna się od poczęcia, to ten człowiek zaczyna się od poczęcia, więc walka o zdrowie i życie tego
zdecydowanie, panie redaktorze,
też powinna trwać, czy nie tak?
Jestem, proszę mi wierzyć.
Bo jest związek przyczynowo-skutkowy. To w to pan wierzy, że jest. Jak człowiek na przykład wlewa wodę do kubka, to ona w nim jest. Taki związek istnieje.
A ja mogę powiedzieć, panie redaktorze, że
i każdy
zdrowie
jest.
I życie kobiet jest dla nas bardzo ważne.
Ale dla każdego jest ważne przecież zdrowie i życie kobiet. Przecież nikt nie mówi, że zdrowie
i życie kobiet. To się wydarzyło w Nowym Targu, to się wydarzyło w szpitalu w Pszczynie. No niestety to są fakty, które są bardzo przykre dla nas. Trzeba dla państwa polskiego.
Ale ochronę życia. No wie pan,
to właśnie życie niestety zostało stracone.
No ale jest pytanie, czy jeżeli jest od poczęcia człowiek, to wtedy życie jest stracone w momencie aborcji. To jest oczywiste.
Zostawmy kobietom prawo wyboru.
I to jest odpowiedź politykom. Może kiedyś dowiemy się, jaka byłaby odpowiedź człowieka.
Ale teraz szybko musimy się przenieść za Nysa.
Michał Jaros, lider Dolnośląskiej Struktury Platformy Obywatelskiej i poseł tej partii, był gościem Poranka Wnet w długiej rozmowie, dłuższej niż żeśmy się spodziewali. Dziękuję bardzo, panie pośle.
No to pędzimy do Zgorzelca.